ponownie zachęcam nas do otworzenia pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeciego rozdziału, wiersze od pierwszego do siódmego. Zdaję sobie sprawę, że właśnie jak zawsze jest czas szkółki u nas w zborze na zakończenie, zawsze jest dużo emocji, takiej radości, która się z tym wiąże i to teraz chciałbym, żebyśmy powoli zaczęli się mogli skupić na tym, co tutaj będziemy czytać, aby te emocje gdzieś teraz... Wiem, że to jest trudne, wiem, że to nie jest łatwe, bo bardzo szybko łezka się wokół zakręciła, jak się usłyszało tą recytację tego wiersza. Uważam, że to było naprawdę piękne. A teraz zachęcam do tego, żebyśmy spojrzeli na piękno Bożego Słowa właśnie we fragmencie, nad którym będziemy się dzisiaj pochylali. List apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze od pierwszego do siódmego. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Zanim przejdziemy do tego tekstu, to też chciałbym ze swojej strony przywitać dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że mogę się z wami dzisiaj tutaj widzieć. Jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz, to też również serdecznie witam. Jeżeli są jakieś pytania, które po nabożeństwie może by wymagały jakiegoś wyjaśnienia, to będę tutaj dostępny, żeby na jakieś ewentualne pytania również odpowiedzieć. A teraz zwróćmy uwagę na to, co tutaj w naszym tekście będzie mówione. Jak wiecie, od kilku tygodni mamy szczególną serię kazań ze zboży, które są kazaniami przygotowującymi nas do tego, żeby rozpoznawać przywództwo u nas w Kościele, biblijne przywództwo. I w zeszłym tygodniu już dotykaliśmy tego fragmentu, spojrzeliśmy na pierwsze dwa wersety, w szczególności właśnie o tym, że w ogóle starszeństwo w Kościele jest rzeczą dobrą, jest rzeczą piękną i należy się o nią ubiegać. Co więcej, mówiliśmy o tym, że te wymogi, o których czytamy tutaj, to nie są tylko wymogi skierowane do starszych zasadniczo, ale są skierowane do każdego człowieka wierzącego. Każdy człowiek wierzący w obliczu Bożego Słowa jest wezwany do tego, aby być nienagannym, aby żyć tak, aby nie dawać innym okazji i szans do tego, żeby powiedzieć, no dobrze, to ja nie będę wierzył ze względu na jego życie, nie będę wierzyć ze względu na jej życie, żeby nie było momentu takiego zaczepienia, żeby nie było czegoś rażącego, co sprawi, że ktoś po prostu będzie zniechęcony, będzie zaskoczony. I tutaj myślę, że dzisiejsze słowa, które czytamy, będą ku temu miały szczególne znaczenie. Więc dzisiaj już patrzymy na konkretne przykłady tego, co to znaczy być nienagannym. Patrzymy na konkretne rzeczy, które się wiążą w tym naszym tekście i zobaczymy, że są tutaj rzeczy, które są pożądane, czyli pewne cechy charakteru, których byśmy oczekiwali od starszego i również są rzeczy, których byśmy nie chcieli widzieć i których nie powinniśmy widzieć u kogoś, kto jest starszym. Myślę, że dobrze wiemy, że w ogóle jakiekolwiek przywództwo, czy to jest w Kościele, tutaj w naszym przypadku, czy to w różnych firmach, na przykład na różnych stanowiskach, jeżeli ktoś ma stanowisko kierownicze, to mogą być dwie takie same osoby z takim samym zestawem umiejętności, z takim samym obdarowaniem, byśmy powiedzieli, ale jeżeli charakter i nastawienie tych osób jest zupełnie inne, to zdarzają się takie sytuacje, że być może ktoś celowo jakieś zmiany unika w swojej pracy, bo chce uniknąć tego jednego kierownika, którego wie, że jeżeli będzie z nim na zmianie, no to będzie miał poważne problemy. Myślę, że wiemy, że w ogóle charakter człowieka i kontakt w tym, jak my funkcjonujemy razem, jest niezwykle istotny. I Kościół, mimo wielu różnych sytuacji, o których być może gdzieś tam słyszymy, również nie powinien być inny. Wręcz Kościół powinien być szczególnym wzorem dla świata, który nas otacza, jako miejsce, gdzie my szczególnie dbamy o te rzeczy, o których tutaj żeśmy czytali. Że tutaj my naprawdę dbamy i chcemy, żeby to było prawdziwe, żeby to było namacalne, a nie tylko po to, żeby powiedzieć, dobrze, my sobie odhaczyliśmy wszystkie nasze haczyki i teraz wszystko będzie pięknie, już nic więcej o innych rzeczach nie myślimy. Myślę, że to jest trudne. Nie będę tutaj ukrywać, że te słowa, jeżeli ktoś dzisiaj myśli o tym, żeby być starszym, no to są słowa, które trzeba wziąć do serca, zbadać swoją perspektywę, spojrzeć na swoje życie, zrobić porządny rachunek swojego sumienia, bo to, o czym mówimy, to nie są rzeczy błahe, tak jak już wcześniej żeśmy wspominali, więc powinniśmy również do tego podejść w należyty sposób. Więc zaczynamy od słów w słowie wierszu drugim, które brzmią właśnie: biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. I tutaj te słowa zaczynają się od stwierdzenia: mąż jednej żony. Mąż jednej żony, widzimy również później w dalszej części tego fragmentu już pewne praktyczne zastosowanie, które mówi, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci w posłuszeństwie posiadał i wielkiej uczciwości. Jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Więc wydaje się, że te dwa wersety są sobą powiązane w jakiś sposób. Natomiast one również są od siebie oddzielone i też są oddzielone celowo, ponieważ bardzo mocno jest zaznaczony mąż jednej żony. To jest pierwszy z tych wymogów, to jest pierwsza z tych rzeczy, która się tutaj pojawia. No i teraz pytanie, co to znaczy? Co to znaczy mąż jednej żony? Dla nas się wydaje to oczywiste, bo w naszych przekładach w języku polskim jest napisane mąż jednej żony, więc mówimy, dobrze, to tak na pewno musi być. To na pewno musi być dokładnie w ten sposób. Niemniej jednak w języku greckim nie jest to aż takie proste, bo słowo dosłownie, to sformułowanie dosłownie oznacza mężczyzna jednej kobiety. Mężczyzna jednej kobiety. Mógł apostoł Paweł użyć sformułowania mąż, mógł tutaj konkretnie użyć słów, które by na to wskazywały, ale używa jednak innego stwierdzenia, więc musimy się troszkę temu bliżej przyjrzeć. Ten fragment historycznie był rozumiany na dwa sposoby. Jeden dotyczył właśnie tego, żeby starszy nie był mężczyzną, który się żenił po raz drugi po swoim rozwodzie, a drugim rozumieniem, wydaje mi się bardziej oczywistym, aczkolwiek razem współgrającym razem z tym, to, że po prostu dotyczy to wierności swojej żonie. Jak wiemy, w Nowym Testamencie nawet Jezus musiał tłumaczyć przywódcom żydowskim, że żony nie należy odstawiać z byle powodu, że nie można stwierdzać, dobrze, już mi się żona teraz nie podoba, to sobie znajdę kolejną. I wydaje się, że już w tamtych czasach, w tamtej kulturze też małżeństwo nie miało wysokiego szacunku. Ludzie żyli, jak im się podobało. Jeżeli myślimy, że dzisiaj nasz świat moralny jest zły, to my nie byliśmy wtedy w pierwszych wiekach naszej ery, żeby zobaczyć, jak źle to wyglądało. Funkcjonowało to mniej więcej w ten sposób, że kobieta była bezpodmiotowa. Dzieci były bezpodmiotowe i mężczyźni nie mieli problemu z tym, żeby mieć żonę i potem chodzić, żeby do kobiet, które zaspokajały jeszcze potrzeby seksualne swoje potrzeby seksualne, nie tylko do żon, również do mężczyzn chodzono i to było całkowicie normalne. Szczególnie w świecie greckim było to o wiele bardziej uwypuklone, aniżeli nam się mogłoby to dzisiaj wydawać. Dlatego nie było problemem, jeżeli coś mi się nie podobało z moją żoną, żeby ją odstawić, znaleźć sobie kolejną. I jeżeli byśmy czytali wczesnych autorów chrześcijańskich, to widzimy, że właśnie ze względu na pozostawienie żony uważali, że ten fragment tak należy rozumieć. Natomiast równocześnie ten fragment wskazuje na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz na temat wierności wobec swojej żony. Starszy powinien być wierny swojej żonie, po prostu. Nie powinien patrzeć na inne kobiety z pożądaniem, nie powinien być uzależniony od pornografii. I to są nasze problemy dzisiaj. Jeżeli w tamtych czasach małżeństwo było w takim stanie, w jakim było, to w dzisiejszym czasie również my to widzimy, że małżeństwo dzisiaj już nie jest szanowane w szerokim tym kontekście. Raczej ludzie mówią, dobrze, no każdy upada, każdy sobie jakoś musi radzić. Ale tutaj ten fragment dosyć jasno mówi o tym, żeby być wiernym swojej żonie, żeby być mężczyzną jednej kobiety. Więc drogi bracie, pozwól, że zadam tobie jedno proste pytanie. Czy jesteś mężczyzną jednej kobiety w swoim życiu? Czy może jeżeli nie masz żony, czy pragniesz być mężczyzną jednej kobiety już dzisiaj i odstawiać rzeczy, które sprawiają, że można popaść w to, co nazywamy niewiernością? Widzimy, że to jest początek. To jest w tym apostoł Paweł odnajduje może nie istotę, ale widzi w tym, że to jest coś na tyle ważnego, że o tym trzeba powiedzieć na początku. I wiemy, że w liście apostoła Jana, kiedy mówi o różnych rodzajach pożądania, to mamy różne rodzaje perspektyw na to właśnie, jak i czym potrafimy być kuszeni. Jedno to jest pycha życia, to jest drugie, to jest właśnie niewierność. To jest pożądliwość naszych oczu. I to jest trudne. To jest trudne mówienie o takich rzeczach, ponieważ zazwyczaj o takich rzeczach nie mówimy. Zazwyczaj nie dotykamy tych tematów, bo może stwierdzamy, że to są rzeczy osobiste, więc nie należy patrzeć na życie małżeńskie potencjalnego starszego, ale powinniśmy spojrzeć. Powinniśmy zobaczyć, w jaki sposób się odzywa do swojej żony, w jaki sposób rozmawia o swojej żonie z innymi ludźmi. Czy faktycznie jest jej wierny, czy też być może nie. I ta nienaganność wynika z tego, że jeżeli ktoś jest wierny swojej żonie, jest bliski swojej żonie, to nie ma punktu zaczepienia. Nikt nie może teraz powiedzieć, dobrze, widzisz, u was w kościele też tak się dzieje, więc nie pójdę tam, nie posłucham tego. Mamy wierność małżeńską jako początek tego, co tu się pojawia w tym fragmencie. Po drugie, widzimy trzeźwość. Więc zaczynamy od małżeństwa, a potem zaczynamy od naszego myślenia. I to słowo trzeźwy w tym fragmencie znowu nie odnosi się wyłącznie do alkoholu. Oczywiście najprościej można stwierdzić, że jeżeli ktoś jest pijany, to wiemy, że to jest grzech i tego nie powinniśmy akceptować i tym bardziej nie powinniśmy mieć pijanych starszych. Wiemy, że w Starym Testamencie, kiedy kapłani wchodzili do świątyni, mieli zakaz picia mocnych napojów przy wejściu do świątyni. Jest napisane, wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. I abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które ogłosił Pan przez Mojżesza. Więc trzeźwość w myśleniu to jest coś więcej niż tylko brak picia. To jest właściwe rozróżnianie na to, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I na naszą trzeźwość myślenia mogą wpływać różne rzeczy. To mogą być jakieś skoki emocjonalne. Być może mamy charakter taki burzliwy, który ciągle nas wpływa. I jesteśmy miotani z jednej strony na drugą. I wiemy, że jeżeli z tym konkretnym bratem porozmawiamy, że tak naprawdę nie wiemy, czego możemy oczekiwać. Nie ma trzeźwej oceny sytuacji. A to jest u starszego potrzebne. Bo starsi podejmują czasami decyzje, mają rozmowy z ludźmi i muszą tak zwaną na trzeźwo ocenić sytuację, jak ona się ma. Więc jeżeli nie może tego uczynić z jakiegoś powodu, to nie powinien zabiegać o starszeństwo. Co więcej, zgodnie z tym fragmentem, nie powinien to ktoś, kto jest po prostu pijakiem. Być może ktoś ma słabość do alkoholu i co jakiś czas zdarzają mu się upadki w tym zakresie. Również taki brat nie powinien służyć właśnie jako starszy. To są rzeczy, które działają, które też są mądre, bo kiedy ktoś pije, to staje się kłótliwy. A jak zaraz zobaczymy, to tutaj nie jest powinien starszy, nie powinien mieć ktoś, kto jest zadzierzysty. To są rzeczy, które się z tobą wszystkie łączą i dają taki całkowity obraz, jeden obraz właśnie tego, kto powinien się o to ubiegać. Mamy następne cechy i uważam, że dzisiejsze kazanie nie spełnia żadnych standardów jakby dobrego kazania homiletycznego, bo w różnych seminariach i w szkołach zawsze powiedzą, wiecie, trzy główne punkty, koniec kazania, każdy wraca do domu, więc powinno być dobrze. Tutaj tych rzeczy jest troszkę więcej, więc mam nadzieję, że będziemy również wyrozumiali w zakresie tego, co tutaj jest głoszone. Nie każde kazanie musi być dokładnie zgodnie z wzorem, który gdzieś tam kiedyś był przedstawiony. Ale tutaj widzimy kolejne rzeczy. I znowu słowa, które są z sobą powiązane, to są umiarkowany i przyzwoity. To znowu wskazuje na pewną dyscyplinę umysłu, że ktoś nie zmienia swoich poglądów tak od sobie. Kiedy ktoś jest umiarkowany w swoich poglądach, to znaczy, że jest również, zdaje sobie sprawę ze swoich słabości, w swoich poglądach. Jeżeli ma tendencję, żeby o jednej rzeczy mówić za dużo, no to powinien to rozpoznać i sprawiać, że prowadzi lepiej swoje nauczanie, albo ma większy zakres informacji, więcej jest w stanie przekazać, więcej mądrości. I czasami można się spotkać z ludźmi, którzy są w swojej rozmowie monotematyczni. Cokolwiek, jakakolwiek rozmowa by nie była, to wiesz, że z tą osobą powiesz dokładnie na ten konkretny temat. Nie ma znaczenia, od czego zaczynasz, nie ma znaczenia, dokąd zmierzasz, ale będziesz rozmawiać i będziesz wiedział, że prędzej czy później w tej rozmowie to się pojawi. Nie ma w tym umiarkowania, nie ma w tym żadnego balansu i nie ma też w tym jakiejś przyzwoitości, bo jak ktoś miota się między jednym a drugim albo trzyma się kluczowo jednej rzeczy, to sprawia, że no ciężko jest z kimś takim rozmawiać i ciężko komuś takiemu też powierzać pewne obowiązki. I wydaje się, że to ma znowu związek z nauczaniem Bożego Słowa. Dlatego kiedy mamy kogoś, kto naucza tej samej rzeczy, jest powiedzmy ekspertem w tej jednej samej dziedzinie, to w jakiś sposób jest w stanie nauczać cały zakres woli Bożej. Apostoł Paweł o tym dosyć jasno wskazywał, że on nie zostawiał nic Efezjanom, kiedy ich opuszczał, tylko nauczył ich wszystkiego, czego ich chciał nauczyć. Dlatego kazania powinny być z różnych ksiąg, przejście przez jedną księgę, potem może Stary Testament, potem Nowy. Na grupach biblijnych również nie powinien być ten sam temat przerabiany cały czas, ale liderzy grup powinni dbać o to, żeby te tematy były różnorodne, żeby różne księgi przerabiać, dotykać tematów, które być może byśmy przy innych sytuacjach nie dotknęli. Byśmy jako ludzie wierzący byli w pełni przygotowani do służby, do której Bóg nas powołuje. Tak samo to słowo przyzwoity znowu wskazuje na pewien porządek życiowy, że nie można stwierdzić, że to jest człowiek, który żyje w ciągłym chaosie, że jest pewne samoopanowanie, jest pewien porządek i to widzimy właśnie w tym domu, że dom jest najlepszym tego przykładem, że ktoś potrafi uporządkować własny dom, własną rodzinę, zadbać o tą rodzinę w właściwy sposób, to znaczy, że generalnie jest to człowiek poukładany, jest powiedzmy przyzwoity w tym, jak funkcjonuje. Mamy również stwierdzenie gościnności. Myślę, że to jest znowu niezwykle ważna sprawa, bo w dzisiejszym świecie znowu gościnność jest rozumiana w różny sposób. Natomiast kiedy mówimy o czasach Nowego Testamentu, to nie było hoteli, tak jak my dzisiaj mamy. Nie było miejsc, gdzie można się zatrzymać na autostradzie, żeby gdzieś tam właśnie zatankować samochód, skorzystać z łazienki. Podróże wtedy były niebezpieczne. Ludzie jak wyruszali w podróż, nie wiedzieli, czy trafią na miejsce, do którego trafią. Były drogi, które były zabezpieczane przez władze, ale na większości z tych dróg panowały bojówki, które napadały na ludzi, zostawiały ich w takich stanach, które mogły tak naprawdę być bliskie śmierci. Zresztą mamy jest przypowieść, która używa dokładnie tego obrazu o dobrym Samarytaninie, który używa obrazu dla tamtych ludzi z tamtego czasu, do tego, żeby pokazać coś, co dla ludzi jest tak oczywiste, jak dla nas dzisiaj właśnie zatrzymanie się w McDonaldzie na drodze do morza, czy gdzieś tam w inne miejsce. Natomiast gościnność wtedy wiązała się z tym, że ludzie wierzący przyjmowali innych wierzących do swojego domu. Pokonywali duże drogi, przyjmowali ich, dbali o nich. I w dzisiejszym świecie również gościnność jest pożądaną rzeczą. I znowu, gościnność nie jest wymagana tylko od starszego, ale gościnność jest cechą, która powinna cechować każdego człowieka wierzącego. Gościnność może się przejawiać w przyjęciu kogoś do swojego domu, ale może przejawiać się też w otwartości, w rozmowie na nową osobę, której nie znam. Jakie jest twoje nastawienie w tym zakresie? Czy trzymasz się kluczowo swojej własnej grupy, czy też starasz się rozmawiać z ludźmi z różnych części naszego zboru? Mamy duży zbór. I nie ma co ukrywać, to nie jest rzecz łatwa i wymaga pewnej intencjonalności, pewnego właściwego nastawienia. Bo łatwo jest rozmawiać tylko z tymi, których znamy. To jest rzecz prosta i pewnie lubimy to robić i dla nas jest to też bezpieczne. Natomiast gościnność wiąże się z tym, że troszkę otwieramy się również na tych, być może z którymi się nie zgadzamy, również na tych, z którymi jest nam ciężko rozmawiać, ale jesteśmy w stanie ich przyjąć w rozmowie w własnym domu, może na kawę ich zabrać. To jest nastawienie, które powinno z nas płynąć. Jeżeli widzimy, że ktoś nie ma tego nastawienia, to prawdopodobnie nie powinien również być starszym. Mamy również tutaj jeszcze kilka cech. Po pierwsze, niewybuchowy. Ktoś nie może być tutaj kimś, kto jest właśnie zadzierzysty. Powinien być nieswarliwy, ale łagodny. To wiersz trzeci. O dobrym nauczycielu sobie zaraz powiemy. O pijaństwie już sobie opowiedzieliśmy, o zadzierzystości, o wybuchowości. Teraz sobie powiemy. Znowu to są rzeczy, które się wiążą, bo jeżeli kojarzycie ludzi pijanych, to prawdopodobnie będą też wybuchowi. W piątek szliśmy z grupą młodzieżową też na lody, też zakończyliśmy rok szkolny spotkań młodzieżowych i akurat po drodze spotkaliśmy pijanego człowieka. Facet śmiał się w taki sposób, że człowiek może się przestraszyć i tak do ucha, takie no jak taki człowiek może być prowadzącym kościół? No nikt takiego człowieka nie będzie szanować. Nikt takiego człowieka nie będzie słuchać. Co więcej, taka wybuchowość sprawia, że wręcz chcemy od takiego człowieka się odsunąć. Czy to jest właściwy obraz starszego pasterza, duszpasterza w kościele, jeżeli boimy się, że jeżeli powiemy coś, z czym się nie zgodzi, to na nas nakrzyczy, na nas wybuchnie, zaraz będzie się z nami wykłócał. Raczej w rozdziale drugim listu do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, wierszu drugim czytamy tak. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy też niedogodny, karć grom, napominaj, uwaga, z wszelką cierpliwością i pouczaniem. I to jest jeden z sposobów sprawdzenia, czy ktoś może być dobrym starszym. W jakiś sposób on się nie zgadza. Czy w rozmowie, kiedy coś powiesz, czy może się nie zgodzić, albo być może, kiedy będzie więcej starszych, czy będzie w stanie powiedzieć, dobrze, mylę się, bracia, podporządkowuje się pod naszą wspólną decyzję i przejawia właściwą pokorę, właściwe nastawienie, że nie chce rządzić, nie chce być kutliwy, nie chce być wybuchowy, ale cierpliwie będzie wyjaśniał albo czekał. Czasami zmiana pewnej perspektywy wymaga czasu. To jest rzecz, która niestety nam się jako ludzie często wydaje, że przecież tak nie jest. Przecież my jako ludzie łatwo zmieniamy swoje zdanie. Myślę, że nie. Myślę, że właśnie to jest rzecz, nawet są takie powiedzenia, ostatnio słyszałem takie powiedzenie, czego Janek za młodu się nie nauczy, czego Jaś za młodu się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. Czasami jest tak, że my potrzebujemy czasu, a czasami są rzeczy, z którymi się po prostu nie zmienimy w ogóle i też trzeba cierpliwości. Bo być może będziemy rozmawiać z kim się nie będziemy zgadzać przez bardzo długi czas. I jak tu można funkcjonować? Odpowiedzią jest miłość. Miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, który On nam wciąż tą miłość okazuje. Kiedy my grzeszymy, się od Niego odwracamy, to On wciąż jest nam bliski. Wciąż nam okazuje cierpliwość, tak jak okazywał nam na krzyżu. Ale właśnie jest to potrzebna łagodność i cierpliwość. I teraz to nie znaczy, że starszy nie może mieć własnego zdania. Że nie może być asertywny. I czasami ludzie odbierają asertywność jako kutliwość. Otóż asertywność i właściwe zaznaczenie swojego poglądu nie jest niczym złym, a więc jest wymaganym od starszego. On powinien wyartykułować to, w co wierzy, to, co jak rozumie, szczególnie jeżeli chodzi o znaczenie Bożego Słowa i w cierpliwości przekazywać to, co jest w nim nauczane. Natomiast to, co powinno być unikane i niepożądane u starszego, jest kutliwość. I na pewno też znamy takich ludzi, mam nadzieję, że nie u nas w kościele, ale na pewno znamy takich ludzi, którzy czerpią radość z kutliwości. Że jeżeli wiesz, że podejdziesz do tej osoby, to będziesz musiał się posprzeczać. Możesz tego nie chcieć, ale tam już coś się w środku gotuje. Tam już jest jakaś perspektywa takiego ciągłego zarzucania, ciągłego pokazywania, takiego ciągłego angażowania. To też nie jest dobre dla starszego, to nie jest dobre dla pastora, to nie jest dobre dla duszpasterza. To się nie wiąże z cierpliwością w żaden sposób, a wręcz jest to całkowite zaprzeczenie cierpliwości. To są cechy negatywne, których powinniśmy unikać u starszego. Nie powinien być wybuchowy, nie powinien być pijakiem, nie powinien być kutliwy, ale powinien być cierpliwy i łagodny. Co nie znaczy, że nie powinien być stanowczy. I kiedyś bardzo mi się spodobało, jak trafiłem w jednej książce na taki opis, że duszpasterz, starszy, nadzorca, biskup powinien mieć dwa głosy. Jeden głos jest dla owiec we własnej społeczności. Jest to głos łagodny, jest to głos spokojny, który w cierpliwości znosi ludzi, z którymi służy, którym wyjaśnia pewne rzeczy. A drugi to jest głos na niedźwiedzie, na lwy i wilki, które chcą wejść do tego pastwiska i zrobić coś złego. Że jest moment, kiedy pasterz ma laskę, żeby zaciągnąć tą owcę do swojego stada. A laska również służy temu, żeby pobić wilka w momencie, kiedy wilk nadchodzi. My dzisiaj nie myślimy w ogóle w tych kategoriach, jeżeli chodzi o drugą rzecz. My myślimy tylko o tym, że powinien być łagodny, spokojny i owszem, to jest prawda. Ale równocześnie jest pewne zabezpieczenie, którego starsi powinni przestrzegać. I znowu, kiedy patrzyliśmy na Dzieje Apostolskie, to apostoł Paweł mówił właśnie o tej kwestii. Mówił, że wejdą między was wilki i będą chciały was pożreć. Nie macie dać temu dostępu. Macie się chronić przed tym. Macie zabezpieczyć tych, których Bóg wam przepowierzył, aby to się nie wydarzyło. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie właśnie Dawid jako król, jako pasterz, owiec właśnie miał swoje stado i przychodzi lew, żeby pożreć jedną z owiec. I Dawid mówi, no nie, dzisiaj łagodnie z tym lwem sobie porozmawiam. Panie lwu, proszę dzisiaj mojej owcy nie zabierać. No i lew oczywiście się nie posłucha. Weźmie, pożre, zabierze do lasu. Następnego dnia przychodzi niedźwiedź. Kolejną owcę zabiera i Dawid również. A jednak widzimy, że Dawid bierze laskę, goni te niedźwiedzie i chroni swój lud, chroni swoje owce. Nie możemy dzielić i mieszać tych różnych rzeczy właśnie w zakresie kutliwości, czy też asertywności. To są dwa różne głosy. Jest głos spokojny, łagodny, cierpliwy i potem jest głos stanowczy, który ma chronić tych, którzy są mu powierzeni. I to się wszystko koniec końców również wiąże w wierszu drugim z tym, co czytamy o tym, że to musi być dobry nauczyciel. Bo wbrew pozorom te rzeczy, o których tu mówimy, potrafią również mieć miejsce po prostu przez głoszenie słowa albo przez prowadzenie grupy. Czytamy, że to musi być dobry nauczyciel, ktoś, kto jest w stanie wyjaśniać prawdy Bożego Słowa. To jest wymóg, który rozróżnia starszych od diakonów. Że diakoni mają mieć te same wartości, ten sam charakter, to samo nastawienie, ale nie musi on mieć zdolności do nauczania Bożego Słowa. Ma mieć serce służby, ale nie musi mieć zdolności do tego, żeby Słowa nauczać. Natomiast kiedy nauczamy Słowo, czy to na grupach biblijnych, czy też przez kazanie, to wiele z tych rzeczy może się wydarzyć w trakcie samego spotkania, czy też głoszenia kazania. Innymi słowy, dajemy odstęp różnym dziwnym naukom, które mogą się pojawić, jak i dajemy pozytywną naukę dobrą, którą Bóg chce, żebyśmy przyjęli. W liście do Tytusa, gdzie też się pojawiają wymogi do starszych, pojawia się dodatkowa rzecz w tym fragmencie. W wierszu 9 pierwszego rozdziału listu do Tytusa jest napisane: trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Zwróć uwagę na te dwie rzeczy. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień, czy też zachęty w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Jest aspekt pozytywnego nauczania słowa i potem jest aspekt ochrony tych, którzy to słowo przyjęli, przed tymi, którzy chcą coś dziwnego nauczać, jakieś dziwne nauczanie wprowadzać. Jedną z najprostszych rzeczy, którą można zrobić już dzisiaj, jeżeli ktoś chce się ubiegać o starszeństwo, to jest wziąć prosty podręcznik do teologii. Mamy nawet w księgarni naszej zborowej podręcznik teologii J.A. Packera, bardzo polecam. Wziąć i zobaczyć, co tam jest napisane. Bo teologia nie jest niczym złym i czasami nam się boimy się tego słowa, ale jest to pewien porządek, który wynika z Bożego Słowa, który rozpoznajemy i mówimy, dobrze, Panie Boże, chcemy się tego trzymać. Potem wyznanie zboru. Wyznanie zboru nie jest po to, żeby figurowało na stronie internetowej, ale po to, abyśmy mogli rozpoznać, co się w nim znajduje, rozpoznać to jako wyłożenie Bożego Słowa i potem powiedzenie, dobrze, to zgodnie z tym będziemy żyć. Równocześnie jest tu jasne wskazanie to, że to musi być dobry nauczyciel, akurat nasze tłumaczenie warszawskie tak to naucza. Jest napisane zdolny do nauczania. Natomiast zdolny do nauczania to nie jest wysoki wymóg, by się wydawało. Natomiast wręcz przeciwnie, powinien być to ktoś, kto jest w stanie dobrze nauczać. I można się tego uczyć. Jeżeli ktoś myśli, że już dobrze naucza i mówi, ja już się więcej uczyć nie będę, to nie jest właściwe nastawienie dla starszego. Starszy powinien chcieć się szkolić, chcieć się rozwijać w różnych zakresach, czy to w głoszeniu kazań, w prowadzeniu grupy biblijnej, w rozumieniu Bożego Słowa. To pragnienie powinno być w naszym sercu. A nie stwierdzić, ja już wszystko wiem i już koniec. Powinien być rozwój i zauważalny rozwój u starszych, którzy prowadzą dobrze swoje nauczanie. I równocześnie tutaj też warto to zwrócić uwagę, że apostoł Paweł w liście do Tymoteusza rozróżnia na tych, którzy nauczają publicznie jako starsi i tych, którzy nie nauczają. W wierszu 15-17, 5 rozdziału jest napisane: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć i to się wiąże z zapewnieniem finansów dla starszego, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Więc już w tamtym czasie było rozróżnienie na starszych, którzy pracowali i byli starszymi i też byli starsi, którzy służyli w Kościele swoimi zdolnościami i swoim obdarowaniem do tego, żeby nauczać i zwiastować słowo. Te dwie rzeczy się wcale nie jakby negowały, a wręcz się uzupełniały. Więc mogli być starsi po prostu o różnych odpowiedzialnościach w zakresie funkcjonowania wewnętrznego Kościoła. I też w żaden sposób to nie zmienia odpowiedzialności wzajemnej, jaką biorą za Kościół. Więc to musi być kolejnie dobry nauczyciel. Musi być to ktoś, kto dobrze swoim domem zarządza, dzieci trzyma w posłuszeństwie, wszelkiej uczciwości. I to jest właśnie już ten moment, kiedy mówimy o pewnej praktycznej obserwacji życia. I znowu jest to coś, czego się boimy. Ludzie dzisiaj mówią, nie osądzajcie, byście nie byli sądzeni. W zakresie starszych, moi drodzy, wymaganym jest to, żeby weryfikować i sprawdzać, zadawać pytania, pytać tych, których może chcemy nominować na starszych. Zadawać im trudne pytania o ich życie. Jeżeli chcą być starszymi, jeżeli powiedzą, że nie, to nie trzeba tego tematu dalej ciągnąć. Natomiast jeżeli ktoś myśli o tym, żeby się w to zaangażować, to warto zadawać pytania, pytać się, umówić się na jakąś herbatę, na spotkanie, porozmawiać, dowiedzieć się, co to jest za człowiek. Aby Bóg po prostu albo potwierdził to w tej rozmowie, albo dał nam jakąś świadomość, że może, być może tego brata nie chce na to stanowisko kandydować. Co to znaczy dobrze swoim domem zarządzać? Tutaj widzimy dwie rzeczy. Trzymać w posłuszeństwie swoje dzieci we wszelkiej uczciwości. I prawdopodobnie chodzi o to, że to dzieci nie są zbuntowane. Oznacza to, że dzieci nie muszą być wierzące, nie muszą się nawrócić, ale powinny być rodzicom posłuszne. I oczywiście są różne etapy w życiu dzieci i pewnych etapów ciężko jest to zweryfikować, tą rzecz konkretnie. Natomiast jeżeli dziecko już jest na tyle dojrzałe, że jest w stanie szanować swojego rodzica, swojego ojca, to powinien to być widoczny szacunek. Że nie będzie publicznie znieważał swojego rodzica, nie będzie publicznie mówił złych rzeczy na jego temat, ale że będzie miał go w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, co też oznacza, że zasadniczo to po prostu będzie dobrze wychowane dziecko. Nie oznacza to, że będzie to jakiś przestępca, ktoś, którego nad kim nie można panować. I znowu to się wiąże z służbą w Kościele w tym sposób, że jeżeli jest dobry ojciec w domu, to będzie też to dobry ojciec duchowy w Kościele. Jeżeli jest w stanie zapanować nad trudnymi sytuacjami w domu, to jest w stanie zapanować nad trudnymi sytuacjami w Kościele. Bo pewnych umiejętności, pewnych rzeczy człowiek się uczy w domu. A to również sprawia, że to nie jest tak, że ktoś musi mieć dzieci. Być może jest ktoś, kto nie jest w stanie mieć dzieci. Też są takie sytuacje, czasami medyczne, biologiczne. To, że ktoś nie jest w stanie mieć dzieci, nie sprawia, że ktoś nie może stać się starszym. Jeżeli ktoś nie może mieć, to patrzymy na jego życie osobiste, jak się prowadzi, jak wyglądają jego finanse. Czytamy o tym, że ktoś nie może być ktoś, kto jest chciwy na grosz, czyli mówimy o holistycznym spojrzeniu na życie. Nie jest to człowiek, który ciągle goni za pieniędzmi. Nie jest to też ktoś skąpy. I teraz czytając te wszystkie rzeczy, jeszcze oczywiście w wierszu 7 mamy i powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zrzuty i nie popaść w siły diabelskie. To też jest, wydaje się, zaniedbana rzecz. Jeżeli ktoś w swoich pracy lub w swoim miejscu poza kościołem zachowuje się odwrotnie do tego, jakby się zachowywał tu w kościele, zachowuje się inaczej i postępuje inaczej od tego, jakby postępował wśród ludzi wierzących, to również nie jest to dobry wskaźnik na starszego. Bo z jednej strony ma być szacunek ludzi z kościoła, ma być szacunek rodziny, ale równocześnie reputacja i szacunek ludzi z zewnątrz również jest ważne. Czy jest to człowiek, który jest szanowany ze względu na swoje działanie, na swój charakter w miejscu, czy jest uczciwy? Coraz częściej słyszymy o różnych machlojach finansowych. Być może ktoś w swojej firmie coś podobnego działa. Jeżeli coś takiego wyjdzie na jaw i ktoś zgłosi coś takiego, powie, słuchajcie, być może w kościele jest to fajny brat, ale robi to i to i to w swojej firmie. Jeżeli to jest zweryfikowalne, to również nie powinniśmy kogoś takiego przyjmować. Czasami w kościele potrafimy przyjmować pewną maskę, pewne spojrzenie tak, żeby inni ludzie może nas polubili. A jednak to, co jest wymagające dla starszego i co jest trudne, coś, do czego Bóg nas wyposaża, jest to, żeby być tym samym człowiekiem, jakim jest się w kościele na dzień na co dzień. Czy to znaczy, że starszy jest człowiekiem w pełni doskonałym, nigdy nie zgrzeszy? Nie stawiamy sobie warunków, których nawet Bóg nie stawia dla zwykłego wierzącego. To stwierdzenie nienaganny mówi o rażących rzeczach. Rzeczach, do których możemy się przyczepić i jasno stwierdzić, że ten człowiek nie powinien tym się zajmować. I oczywiście, jeżeli spojrzymy na tą listę, to sobie zadamy pytanie, czy ktoś może jej sprostać. Skoro każdy ma w jakimś zakresie braki, niedociągnięcia, w różnych sferach, o tym tutaj czytamy, też upadamy. To chyba najistotniejszą jakby sprawą z tym związaną jest to, żeby nie dawać się ponieść tym rzeczom. Żeby nie dawać tym rzeczom przystępu do życia na stałe. Jeżeli ktoś zaczyna w różnych tych rzeczach odpuszczać, to będzie widoczne w jego życiu. Więc wydaje mi się, że są różne pytania, które możemy zadać potencjalnym starszym. Wymienię te pytania teraz. Po pierwsze, czy jest to ktoś, kto panuje nad sobą? Czy jest to ktoś mądry? Czy jest to człowiek pokoju, cierpliwy, łagodny w swoim rozwiązywaniu konfliktów? Czy jest to człowiek hojny? Czy nie boi się dawać na różne potrzeby? Czy jest to ktoś pokorny? Czy jest to ktoś, kto faktycznie jest gotów zmienić swoje zdanie lub też poddać się pod inne zdanie po to, żeby nie stawiać w pełni zawsze na swoim? Czy jest to człowiek cierpliwy, uczciwy, zdyscyplinowany we własnym życiu? Czy dobrze swój dom prowadzi? Czy jest opanowany, umiarkowany? Jeżeli ma dzieci, to czy one go szanują? Czy jego żona go szanuje? W życiu codziennym, czy jest to człowiek miły, gościnny? Czy otwiera swój dom również dla osób, których nie zna? Rozmawia z nimi, zachęca innych ludzi w kościele do tego, żeby być właśnie otwartym dla innych. Czy myśli o tym, żeby robić, czynić uczniami? Czy dba o słowo i o to, co słowo naucza? Czy jest łaskawy? Czy jest to człowiek modlitwy? Czy jest to człowiek, który można powiedzieć, jest człowiekiem pobożnym? I tak jak tydzień temu mówiliśmy o dojrzałości chrześcijańskiej, to, o czym tutaj mówiliśmy ponownie, wszystkie te rzeczy, wszystkie te cechy, wszystkie te sprawy, to nie są rzeczy, które powinny być wyłącznie dostępne dla starszego. Ok, każdej z tych pojedynczych cech możemy powiedzieć, to powinno być standardem dla każdego wierzącego. To jest coś, co Chrystus w nas ma czynić. Dzisiaj czytaliśmy o tym właśnie w liście do Efezjan na początku nabożeństwa. Właśnie po to ten fragment dzisiaj czytaliśmy, żeby tutaj było to dosyć jasne, zaznaczone, gdzie jest napisane, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Starszy nie ma się chlubić tymi rzeczami. On się nie ma chlubić, o spójrzcie, jaki to jestem, jak ja spełniam te wszystkie rzeczy. Nie, nie o to chodzi. Właśnie w pokorze przyjąć, Panie Boże, dziękuję Ci za to, co czynisz w moim życiu. Pomagaj mi w tym, żebym żył tak dalej. I potem czytamy, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jeżeli Chrystus przemienił naszą naturę, jeżeli zawierzyliśmy Mu i przyjęliśmy Jego ofiarę jako tego, który oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwstał, to naturalnym aspektem jest zmiana naszego życia. I te cechy, o których tutaj czytaliśmy, rzeczy, o których czytaliśmy, powinny być wynikiem tej przemiany. I mogą być ludzie starsi wiekowo, którzy jeszcze nie nadają się na starszych. Mogą być tacy, którzy się nadają. Mogą być ludzie młodsi wiekowo, którzy się nadają na starszych, ale są też tacy, którzy się w ogóle nie nadają. Tutaj nie ma w żadnym przypadku ani podanej liczby lat, które ktoś musi ukończyć. Nie ma podanego miejsca, w którym musi żyć albo czym się musi zajmować, jaki musi prowadzić biznes. Tutaj w naszym fragmencie mówimy o charakterze i dojrzałości życia człowieka wierzącego. I naszym zadaniem, Kościele, naszym zadaniem rozpoznawać takich braci wśród nas, zapytać ich, czy są chętni do tego, żeby podjąć się tego wyzwania. I potem, jeżeli są chętni, zadawać im pytania na temat ich życia. To może być ciężkie, to może być trudne. Być może ktoś nie będzie chciał z tego powodu się ubiegać o starszeństwo. Być może ktoś dzisiaj zrobił rachunek sumienia związany właśnie z tym, że mówi, że jednak ja z jakiegoś powodu się do tego nie nadaję. Być może potrzebuję jeszcze trochę czasu. A być może chciałbyś być starszym i nie wiesz, od czego zaczynać. Jedną z najprostszych rzeczy, którą można zrobić, żeby się przygotowywać i być może kiedyś zostać starszym, jest otwarcie swojego domu dla grupy biblijnej. I prowadzenie wiernie takiej grupy biblijnej. Potrzebujemy grup biblijnych w różnych miejscach naszego miasta. Ludzie przyjeżdżają na różne grupy, czy niektóre grupy są ułożone w tej samej lokalizacji, a potrzebujemy innych grup biblijnych. Kogoś, kto prowadzi, kto naucza i potem, jeżeli faktycznie to wychodzi, to jest prowadzone, to jest dobrze prowadzone, to być może warto potem z kimś takim rozmawiać dalej. Być może ktoś chce się zaangażować kaznodziejsko, też trzeba się przygotować. Pamiętam jedną rozmowę z jednym człowiekiem, który po prostu mi powiedział, bo tak naprawdę powiedzenie kazania to jest już prosta. Każdy sobie może wyjść na środek, coś tam powiedzieć. To żaden problem, to tam do tego nie trzeba się w ogóle przygotowywać. Po co to w ogóle jest? Nie skomentowałem tego w tamtym czasie, bo stwierdziłem, że to nie było potrzebne, ale żeby mądrze zrozumieć Boże Słowo, musimy zrozumieć, jak interpretować to Słowo, jak je wykładać, jak je zagłębić, jak je zastosować do naszego życia. To też wymaga pewnej dojrzałości, pewnego przygotowania. Więc jeżeli ktoś chce, jest to rzecz dobra, jest to rzecz słuszna, jest to rzecz właściwa i powinniśmy do tego dążyć. I tak samo wszystkie te cechy, o których dzisiaj mówiliśmy, wynikają z przemiany naszego serca. To nie jest wynik, że to jest po prostu dobry człowiek i taki jest i takiego przyjmujemy. To jest wynik zmienionego serca, serca przemienionego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela.